Cześć, nazywam się Darek Wójcik. Zapraszam na spacer po Lublinie. Chcę Ci pokazać parę ciekawych miejsc. Ciekawych dlatego, że związane z życiem ludźmi, którzy tutaj działali przed laty. Działałem w Konfederacji Polski Niepodległej, ale także w Solidarności, w NZS-ie. Dużo czasu mi to zajmowało i powiem szczerze, było ciekawie. Spotkaliśmy się pod Baobabem, tak nazywamy największe drzewo na Placu Litewskim, placu, który jest nazwany dla uczczenia pamięci Unii Polsko-Litewskiej. Tutaj stacjonowały wojska litewskie w trakcie zawierania Unii. Naprzeciwko Baobabu ten duży budynek to Poczta Polska. Jak się odwrócisz z drugiej strony, zobaczysz pomnik Piłsudskiego, o którym za chwilę kilka słów powiem. Ale teraz może podejdźmy do innego pomnika, pomnika Konstytucji 3 maja. Spójrz w lewo, choć przejdziemy kawałek w tą stronę na rogu placu, tutaj wśród tej zieleni znajduje się pomnik Konstytucji 3 maja. Ten pomnik ma swoją historię. Otóż ten kamień, który jest pomiędzy orłem a dolnym, jaśniejszym postumentem, przez długie lata leżał tutaj obok w krzakach. Był kompletnie zapomniany. Dopiero w 1981 roku pomnik został odbudowany, odrestaurowany, przywrócony do dawnej świetności. Ten pomnik ma swoją historię. Tu w tym miejscu każdego 3 maja odbywają się manifestacje, demonstracje, ale szczególnie istotne były te w stanie wojennym. To tu zawsze ludzie gromadzili się 3 maja. Chociażby nikt nie wzywał, nikt nie zapowiadał, zawsze tłumy tutaj przychodziły. Oczywiście zaraz potem przychodziła milicja, przychodziło ZOMO i się zaczynało, szczególnie wieczorem. Pamiętam 3 maja 1982 roku, piękna demonstracja. Później ci jeszcze powiem parę rzeczy o tej demonstracji, ale tu ona się skumulowała. Ludzie wyszli ze wszystkich kościołów i przyszli po prostu tutaj. I tu była skuteczna, udana. Atak ZOMO nastąpił gdzie indziej, ale o tym porozmawiamy trochę później. Może przejdziemy teraz pod pomnik Piłsudskiego, bo on ma też swoją historię, a w zasadzie dłuższą. Ten pomnik, który wcześniej stał w tym miejscu. Otóż tu, gdzie dzisiaj stoi pomnik Piłsudskiego, stał tak zwany Sowiet. My go nazywaliśmy Sowietem, czyli pomnik wdzięczności Armii Czerwonej dla narodu polskiego. Postawili swojego soldata. Był wyższy, większy od tego, który widzisz dzisiaj. Z tym pomnikiem jest cała historia. Gdzieś zaraz po wojnie Sowieci wybudowali rusztowania, zagrodzili. Kiedy zdjęli rusztowania i zagrodzenie, pomnik już stał. Oczywiście pod tym pomnikiem też działy się różne rzeczy. Przede wszystkim coraz częściej namalowane napisy Soviet Go Home. Zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1990 roku postanowiliśmy ten pomnik oczywiście znieść z tego miejsca. No i po pewnych kłopotach udało nam się, ale musieliśmy rozpocząć pod nim zbiórkę pieniędzy na rozbiórkę tego pomnika, ponieważ władze miasta wtedy nie bardzo jeszcze chciały rękę podnieść na sowieckiego soldata. Ale w końcu się udało i zmuszone przez nas władze dały pieniądze, pomnik został rozebrany, a w kilka lat później powstał ten przyjemniejszy i dla oka, i dla wspomnień. Tu na tym placu, na całym placu regularnie odbywały się manifestacje, demonstracje, protest przeciwko sowieckiej dominacji, przeciwko komunizmowi. Chodźmy w stronę krakowskiego przedmieścia, dalej w kierunku Baobabu i dalej sobie przejdziemy główną ulicą Lublina. Jak spojrzysz po prawej stronie, tak jak idziemy, jest kościół Franciszkanów. Dalej przed nami znajduje się deptak, krakowskie przedmieście. Tym deptakiem maszerowały demonstracje z kościołów na Plac Litewski, albo w drugą stronę, gonione przez ZOMO, do katedry. Podchodzimy teraz bliżej Europy. Hotel dzisiaj pięknie wygląda, odrestaurowany, ale właśnie w tamtym czasie, w 1982 roku, w stanie wojennym ten hotel został zajęty przez ZOMO. ZOMO, czyli Zmotoryzowane Oddziały Milicji Obywatelskiej, specjalne oddziały, szczególnie brutalne do rozpędzania manifestacji, do szturmowania opozycji. Skwaterowali tam duże oddziały, chyba po to, żeby mieli bliżej do pomnika Konstytucji 3 maja i do miejsca, gdzie odbywają się demonstracje. To jest ten hotel po lewej stronie. Został strasznie przez nich zdewastowany. Po prostu była to ruina, powybijane okna, zniszczone wnętrza. No, taką po sobie zostawili pamiątkę. Przechodzimy dalej na deptak. Tak jak mówiłem, tym deptakiem maszerowały w jedną i w drugą stronę manifestacje. To bardzo urocze miejsce Lublina. Jak widać zresztą przed nami, widać bramę trynidarską, bramę ratusza. Natomiast po prawej stronie dochodzimy do kamienicy numer 30. W tej kamienicy mieści się teraz restauracja Smok, a na pierwszym piętrze jest mieszkanie, z którego wychodziliśmy na demonstrację. Otóż był taki okres, kiedy jako KPN organizowaliśmy wiece wyborcze właśnie na Placu Litewskim i szczególnie Plac Litewski był strzeżony przez Służbę Bezpieczeństwa i ZOMO. Starali nas się wyłapać, zanim do niego dotrzemy. Musieliśmy wymyślać przeróżne metody, jak dotrzeć do Placu Litewskiego, aby zgrupować się w większą grupę i zdołać cokolwiek wypowiedzieć do zgromadzonych tam ludzi. I to było takie jedno z mieszkań w pobliżu placu, w których się gromadziliśmy przed demonstracjami. Raz było tu nawet ponad 50 osób. Wybiegaliśmy i pędem biegliśmy z różnych mieszkań na Plac Litewski. Tam gromadziliśmy się w tak zwanego jeża, tak to nazywaliśmy. Wszyscy dookoła trzymali się za ręce, blokowali ZOMO i Służbę Bezpieczeństwa, mnie podnosili do góry w środku i przemawiałem do dookoła siedzących czy zgromadzonych ludzi. Cała rzecz trwała może 5-7 minut, dopóki nas nie rozbili. Wtedy nas wszystkich zwijali, gazowali, ciągnęli za włosy, ubrania, za nogi, do but, wrzucali do samochodów i wieźli na komendę. Tam spędzaliśmy, zależy kto, ja przeważnie 48 godzin, inni ludzie od kilku do kilkunastu godzin. I tak się odbywało codziennie w 1989 roku w trakcie pierwszych wolnych wyborów. Ja wtedy kandydowałem do Sejmu. Właśnie jako kandydat kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt razy trafiałem do aresztu. Wszystkie nasze wiece wyborcze były w ten sposób rozbijane. Ale chodźmy dalej w stronę ratusza, w stronę katedry. Chciałbym wrócić do demonstracji 3 maja 1982 roku. Główna część demonstracji wyszła z katedry, którą ci później pokażę, i tą ulicę właśnie w naszą stronę szła demonstracja. Natomiast krakowskie przedmieście było zagrodzone przez wojsko i ZOMO, kilka kordonów. Pierwszy kordon stał wojska. Mieli karabiny, na nie założone bagnety, praktycznie gotowe do strzału. Doszło do takiego momentu, kiedy tłum skandujący Solidarność, Solidarność doszedł do kordonu wojska. Jeden z demonstrantów rzucił cegłówką wóz pancerny. Zrobił się huk i naraz zapadła cisza. I było takie oczekiwanie, co się teraz na to wydarzy. Wszyscy demonstranci zaczęli powstrzymywać agresywnych kolegów i ta chwila milczenia doprowadziła do tego, że na pewien pomysł wpadły dziewczyny. Wyskoczyły do wojskowych z kwiatami i zaczęły im wsadzać kwiaty w lufy karabinów. Następnie rzuciły im się na szyję, zaczęły rzucać się im, no tak jak mówię, na szyję, składać życzenia, prosić, żeby ustąpili, A tłum w tym momencie zaczął skandować: wojsko z ludem, wojsko z ludem. I w pewnym momencie nastąpiło coś, czego w ogóle się nie spodziewaliśmy. Żołnierze odwrócili się i zaczęli iść w stronę kordonu ZOMO. ZOMOwcy też się odwrócili i pospiesznie zaczęli zmykać w stronę Placu Litewskiego. I tak demonstracja mogła pójść dalej. Przy wejściu na Plac Litewski sytuacja cała powtórzyła się. I w ten oto sposób ludzie dotarli do Placu Litewskiego i odbyła się skuteczna, wielka demonstracja, która nie została, tam nie została zakłócona. Natomiast po zakończeniu tej demonstracji część demonstrantów postanowiło wrócić na ulicę Królewską. Dochodzimy do ratusza, do schodów ratuszowych. I na tych schodach, jak wejdziesz na nie, na kilka stopni, po lewej stronie zobaczysz Bramę Krakowską, na wprost natomiast ulicę Królewską. Ta ulica też ma swoją historię. Przejdziemy teraz pod budynek, pod który demonstranci zmierzali. Otóż tutaj po prawej stronie, jak widać, jest siedziba Solidarności. Była także w pierwszym okresie siedzibą Solidarności i dlatego tłum właśnie tutaj się zgromadził. I tu do wieczora trwała demonstracja, po której od strony ratusza nastąpił atak ZOMO. Petardy, pałki, woda, gaz. Całe Śródmieście było tak zagazowane, że przez kilka dni gołębie latać nie mogły. Po prostu chodziły po ulicy na wpół ogłupiałe, zatrute gazem. Zresztą podobnie było z ludźmi. W niektóre bramy, na przykład jak w Bramę Krakowską, jak się wchodziło, to tam się jeszcze ten gaz przez kilka tygodni czuło i zaraz się płakało. Opowiadam cały czas o demonstracjach. Robiliśmy je po to, aby zaprotestować przeciwko łamaniu podstawowych praw człowieka, przeciwko sowieckiej dominacji, zniewoleniu naszego narodu, po to, żeby obudzić nadzieję, dać wiarę ludziom, którzy żyli wokół nas i aby móc wyzwolić się w końcu spod tego jarzma. Ale doszliśmy już do budynku. Przejdziemy dalej, bo są tu kolejne miejsca, które mają swoją historię. Dochodzimy do kościoła jezuitów. Tu w kościele jezuitów od momentu porwania księdza Popiełuszko odbywały się regularnie cały czas msze. Najpierw za jego odnalezienie, później już po jego śmierci w jego intencji, aby został błogosławionym. Jest tu tablica pamiątkowa poświęcona właśnie księdzu Jerzemu Popiełuszce. Z tego kościoła także wychodziły wielokroć demonstracje, głównie te, które organizowała Konfederacja Polski Niepodległej. Pamiętam innego 3 maja, to był 3 maja 1988 roku. Właśnie z tego kościoła wychodziliśmy z demonstracją. Jak widzisz, jest tu wąska furtka i trudno jest wyjść wszystkim naraz ludziom. I mieliśmy pecha, bo czoło demonstracji poszło właśnie w kierunku ratusza. Tam nadziało się na kordon ZOMO, doszło do bijatyki. Szereg moich kolegów zostało zatrzymanych. Natomiast ja następnie poczekałem, aż wszyscy wyjdą i skierowałem demonstrację na Plac Katedralny. Ten kościół naprzeciwko to właśnie katedra. Na tym placu także wielokroć odbywały się demonstracje, także wielokroć był zagazowany tak, że nie dało się tędy przejść. Akurat ta demonstracja była charakterystyczna, ponieważ ZOMO w pewnym momencie zepchnęło nas do katedry. Ludzie uciekli do katedry, tratowali się także na schodach wejściowych przy katedrze, ponieważ nie mogli się wszyscy zmieścić, cały plac był nabity ludźmi. Do godzin rannych setki ludzi koczowało w katedrze, bo ZOMO nie chciało nas wypuścić. Ale trzeba powiedzieć, że ówczesny arcybiskup Pylak oraz wielu księży z pobliskich kościołów wyprowadzali nas pojedynczo, żeby uniknąć aresztowania. Mnie osobiście wyprowadził arcybiskup Pylak, ale przed kurią musiałem dać W długą uciec uliczką wąską naprzeciwko katedry, żmigrodem na ogródki działkowe, na tych ogródkach przeczekać i dopiero następnego dnia wrócić do domu. Tak mi się udało. Wrócimy do Śródmieścia. Przejdźmy może teraz z powrotem do góry. Dojdziemy do ulicy Koziej, którą ja akurat 3 maja 82 roku uciekałem. Uciekałem w odwrotną stronę niż wszyscy ludzie, bo tak jak mówię, od strony ratusza ZOMO atakowało. Ale wiedziałem, że z drugiej strony też jest pułapka i postanowiłem uciekać pod prąd ze znajomymi. I uciekając pod prąd widziałem na przykład bitą kobietę pałkami, która przewróciła się na ulicy i miała otwarte złamanie nogi. Widziałem kobietę, bitą kobietę w ciąży. To, co się wtedy działo, to włosy na głowie dęba stają. Skręćmy w lewo, wchodzimy właśnie w Kozią, przejdziemy sobie tą uliczką do Placu Wolności. To jest plac, przy którym akurat znajduje się moja szkoła, trzecie liceum ogólnokształcące imienia Unii Lubelskiej. O, można powiedzieć, że swoją działalność opozycyjną zacząłem właśnie w tej szkole. Pamiętam jedną charakterystyczną rzecz, którą z kolegami zrobiliśmy. Otóż ciekawostką kiedyś było coś takiego jak Dni Filmu Radzieckiego. Wtedy całą szkołę zabierano do kina na film radziecki. Na końcu uliczki skręćmy w lewo i teraz jak dojdziemy do placu, skręćmy w prawo. Zrobiono mnie skarbnikiem klasowym, ja podburzyłem klasę, żeby nie zbierała pieniędzy na film radziecki. Żebyśmy powiedzieli, że chcemy na polski, niemiecki, amerykański, francuski, czego mamy zawsze na filmy radzieckie chodzić. Zrobiła się straszna afera. Ale w końcu obiecali nam, że pójdziemy na film polski, aczkolwiek my nie uwierzyliśmy. Wzięliśmy ze sobą trąbki, piszczałki, ale też takie śmieszki wydające straszliwy śmiech udzielający się wszystkim. I poszliśmy do kina. Po przekątnej tego placu właśnie widać moją szkołę. Przejdziemy może dalej ulicą Narutowicza. Pierwszy kadr, oczywiście film radziecki, Armia Czerwona, czerwona flaga. No i wtedy poszły w ruch śmieszki. Całe kino wyło ze śmiechu. Włączyły się światła, nauczyciele biegali i uspokajali młodzież. No, chwila spokoju. Następnie pokazał się towarzysz Stalin, na co odezwały się trąbki, piszczałki i nasz wrzask. Wiwat Stalin, niech żyje Stalin! I skandowanie, wiwat Stalin, Stalin! Cóż mogli zrobić? Przecież nie zakażą nam wiwatowania na cześć Stalina, prawda? No i tak do końca filmu się działo. Następnie szkoła do końca roku nie miała dyskotek. Karę ponieśliśmy. No ale to jeden z epizodów, który w tej szkole organizowaliśmy. Idźmy dalej wzdłuż placu. Do ciekawostek należy to, że nikt się nie zorientował, że organizatorami całego zabawnego happeningu była nasza klasa i najbardziej została ukarana klasa druga. Oni najbardziej wrzeszczeli, to prawda. No, widać, że już był zmysł konspiratorski i nie daliśmy się wyłapać. Przejdziemy sobie teraz na drugą część placu i tutaj zaraz będzie kościół powizytkowski. Kościół powizytkowski został zbudowany zaraz po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem jako właśnie wotum zwycięstwa ufundowany przez króla Władysława Jagiełłę. Zatrzymajmy się pod teatrem imienia Osterwy. W tym kościele działałem całe lata. Tu działałem w duszpasterstwie akademickim, w prymasowskim komitecie pomocy więzionym i internowanym za przekonania. Stąd także wyprowadzałem wiele demonstracji. Także mam i z tym kościołem, i z tym miejscem wiele bardzo fajnych wspomnień. Z tego miejsca wyszła demonstracja Konfederacji Polski Niepodległej, która bez zakłóceń dotarła do Placu Litewskiego pod pomnik Konstytucji 3 maja i zakończyła się całkowitym sukcesem bez interwencji Służby Bezpieczeństwa i ZOMO. Co prawda był to już rok 1988, ale odbyła się skutecznie. Ostatnimi laty znalazłem wzmiankę na temat tej demonstracji w historycznych książkach, w protokołach z posiedzenia Komitetu Centralnego PZPR, Partii Komunistycznej, gdzie postanowiono ostrzec Solidarność, która brała udział z nami w tej demonstracji, że nie powinna zadawać się z radykalną opozycją, z opozycją niekonstruktywną, jak to wtedy nazywano. To takie małe odniesienie także, jak odbywały się rozmowy między Solidarnością a władzą. Przejdziemy może dalej ulicą Narutowicza. Jak widzisz, wcześniej zaczynałem swoje działania opozycyjne. Poszukiwałem miejsca dla siebie w tamtym okresie, aż w końcu znalazłem. Znalazłem Konfederację Polski Niepodległej. Była to pierwsza niepodległościowa, niezależna od komunistów partia polityczna w całym bloku wschodnim. Ta partia odpowiadała mi i swoimi ideami, i zaangażowaniem, i ludźmi, i tym, co prezentowała. Konfederacja Polski Niepodległej była jedyną w tamtym czasie organizacją, która stawiała cel niepodległość Polski. Jeszcze w roku 1989, kiedy były tak zwane wolne wybory, nie wszyscy, czy większość społeczeństwa w ogóle nie dopuszczała do siebie myśli, że jest szansa na to, aby Polska mogła być w najbliższych latach niepodległa, aby mogła być w pełni demokratyczna, w pełni wolna, aby ludzie mogli swobodnie poruszać się po świecie, aby mógł funkcjonować normalny, prywatny biznes i żeby kraj normalnie się rozwijał. To jeszcze wtedy było nie do pomyślenia. Dlatego tak trudno było przekonywać ludzi i tak trudno było manifestować nasze dążenie do niepodległości i wolności. Ale w końcu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, dzień po dniu, udawało się i docieraliśmy do coraz większej grupy ludności. Co prawda wszyscy z nami sympatyzowali, mówili, że tak, oni by też chcieli, ale jest to nierealne, jest to niemożliwe. I tu w tym momencie okazało się, że tak jak w pieśni, że chcieć to móc. I okazało się, że mogliśmy, że wbrew wszystkiemu i nawet wbrew własnemu społeczeństwu, które chciało, ale nie wierzyło, tę niepodległość odzyskaliśmy. Przejdźmy jeszcze kawałek i zaraz skręcimy w prawo w ulicę Okopową. Tutaj to skrzyżowanie jest w tej chwili całkowicie przebudowane i bardziej mamy do czynienia nie z tradycją, tylko z wyrazem nowoczesnej sztuki. I tutaj zaraz zobaczysz tak zwany pomnik dżinsów. Jego postawienie, wybudowanie było kontrowersyjne. Jednym się podoba, drugim mniej. Mnie się podoba, bo jest fontanna, coś innego. Stańmy na chwilę przy tym pomniku. Opowiem jedną historię. Otóż stan wojenny został mnie na zakończenie strajku na Politechnice Lubelskiej. Po zakończeniu strajku w niedzielę rano się budzę. Okazuje się, że nie ma radia, nie ma telewizji. Jaruzelski ogłasza wprowadzenie stanu wojennego. Oczywiście szybko się zbieram, biegnę na uczelnię. Tam dowiaduje się, że my nie będziemy strajkować, tylko będziemy organizować łączność między strajkującymi zakładami, a poszczególnymi komisjami zakładowymi, a zarządem regionu Solidarności. Również mamy przygotować akcję ulotkową. I tak to się odbywa przez niedzielę. Wieczorem dostajemy ulotki i w poniedziałek rano mamy pójść w miasto i te ulotki rozdawać, wtedy kiedy będzie najwięcej na ulicach ludzi. Kierownictwo Solidarności wymyśliło tak, żeby ulotki rozdawać do ręki. My byliśmy, powiem szczerze, przerażeni. Chodzić po ulicy, rozdawać ulotki, kiedy jest ogłoszony stan wojenny, kupę wszędzie wojska, milicji, ZOMO, służby bezpieczeństwa, tajniaków. No, ale myślimy sobie, zadanie trzeba wykonać. Ruszyliśmy właśnie tutaj, w te miejsca, ulica Okopowa, Narutowicza. Powiem szczerze, że pierwsze 15 minut to tak chodziłem i zastanawiałem się, komu tą ulotkę wręczyć. Patrzyłem każdemu w twarz i zastanawiałem się, bezpieczniak czy niebezpieczniak. W końcu zobaczyłem starszą panią, jakąś babcię, wyjąłem ulotkę i powiedziałem jej, ulotka Solidarności. Na co ona podniosła ręce w górę, narobiła krzyku, a ja nie chcę żadnej Solidarności, co mnie to wszystko obchodzi, mnie nie interesuje Solidarność. Ja po prostu zdrętwiałem, obejrzałem się dookoła, wszyscy na mnie patrzą, myślę, no zaraz będę skręcony, pewnie wszędzie tu pełno bezpieczniaków. Ale naraz ktoś do mnie podszedł i powiedział, a ja poproszę. I dałem. I tak się zaczęło i poszło dalej. Proszę sobie wyobrazić, że nikogo z nas wtedy nie aresztowano. Okazało się, że bezpieka siedziała na komendach, pewnie radzili, co dalej robić. No i jakimś cudem nam się wszystkim udało. Nikt nie został aresztowany. Rozdaliśmy wszystkie ulotki tak, jak mieliśmy rozdać. No, taki mój był pierwszy powszedni dzień stanu wojennego. Przejdźmy teraz w prawo przejściem dalej ulicą Okopową koło tego budynku biurowego. Naprzeciwko jest prokuratura i komenda policji. Kiedyś była komenda milicji. Otóż nieraz zdarzyło mi się tu przebywać w charakterze podejrzanego, oskarżonego, przesłuchiwanego. Także z tym miejscem też mam ciekawe wspomnienia. A szczególnie pamiętam jedno przesłuchanie. Dosyć zwinęli mnie wtedy nerwowo z autobusu. Ja się trzymałem poręczy, oni mnie z tego autobusu wyciągali, porwali na mnie całe ubranie. Ja krzyczałem, że jestem studentem KUL, działaczem KPN-u, podałem telefon, numer telefonu do kolegi, bo oczywiście wygarniali mnie cywilni, nigdy nie było wiadomo, czy nie wpadnie im do głowy, żeby gdzieś porwać, wywieźć do lasu, tak jak się to niejednemu działaczowi opozycji przytrafiło. No w każdym bądź razie było nerwowo, zapakowali mnie do samochodu, przywieźli tutaj na komendę. W tej sytuacji ja postanowiłem nie odzywać się ani słowem, aż do momentu, kiedy znalazł się ten dobry, bo oczywiście było kilku złych, wulgaryzmy, groźby, że zabiją mnie, całą rodzinę i tym podobne. No i znalazł się, przyszedł naraz ten dobry, zapytał, czy może napiłbym się herbatki. Powiedziałem, czemu nie. No i zaczęła się rozmowa. Przeważnie takie rozmowy, mówiłem im, jak to szybko się skończy komunizm, jak szybko oni stracą pracę, że komuna już dogorywa, Związek Sowiecki pada, że tylko patrzeć, jak przyjdą dni wolności. No i mówiłem im, może nie zrobimy z wami jakiegoś takiego strasznego porządku, będziecie może cieciami, nie będzie z wami tak źle. W każdym bądź razie to były takie opowiadania, ale też pamiętam jedno takie, gdzie przyuważyłem prywatny samochód jednego z bezpieczniaków, Jerzego Walenckiego, świętej pamięci porucznik, nie wytrzymał zmiany ustroju i zapił się na śmierć. W każdym bądź razie przyuważyłem kilkakrotnie, przejeżdżając autobusem pod jednym z bloków, jego samochód. Wyśledziłem, gdzie mieszka. W trakcie takiego przesłuchania mówię mu, a jak się mieszka w tym bloku, numer mieszkania taki. A dodatkowo jeszcze kiedyś jadąc na wycieczkę z uczelni na Wolin, nad ranem wyglądając przez okno z pociągu na dworcu w Szczecinie zobaczyłem porucznika Walenckiego z żoną z walizkami. Było zdumienie moje olbrzymie, ale zaraz się wycofałem. I właśnie to było to zatrzymanie zaraz po powrocie z tej wycieczki z uczelni. I Walenckiemu nie dość, że podałem dokładny adres, to jeszcze go pytam. A jak się udały wakacje w Międzyzdrojach? Bo akurat stał na pociąg do Międzyzdrojów. Walenckiego jakby piorun strzelił. Kopara opadła totalnie. Zażenowanie wśród wszystkich bezpieczniaków niesamowite. Jeden spróbował żartować. Oho, swój wywiad się ma, co? Na co ja odpowiedziałem? No ma się, ma. Dochodzimy pomału do ulicy Chopina. Z tej ulicy to mam... Jedna rzecz mi się przypomina przygodę, jaką mieli koledzy. Tutaj jak doszliśmy do skrzyżowania ulicy Okopowej i Chopina, po prawej stronie w jednym z tych budynków koledzy malowali mieszkanie. Malowali mieszkanie w nocy. Moi koledzy z Konfederacji Polski Niepodległej. I w pewnym momencie w trakcie tego malowania, nie wiem czy to malowanie było jakoś przez nich wspomagane, czy pewnie i mieli pragnienie. W każdym bądź razie doszli do wniosku we trzech, że mają kupę farby, a niedaleko, tak jak już wiesz, jest pomnik, był pomnik, przepraszam, był pomnik Sowieta na Placu Litewskim. Otóż koledzy wzięli wiadra, wzięli pędzle i pobiegli w nocy na Plac Litewski. Namalowali na pomniku kilka brzydkich wyrazów, chociaż jedne były całkiem przyzwoite, Soviet go home. Oblali pomnik różnymi farbami, zrobili piękne graffiti i z powrotem do domu. Wrócili do domu, zaczęli malować, malują, a tu naraz do drzwi łomot. Otwierają drzwi, a tu milicja obywatelska. Co się okazało? Chłopcy tak energicznie rozlewali farbę na pomnik, że zapomnieli rozejrzeć się dookoła siebie, że właśnie w tej farbie brodzą, depczą i dokładnie śladów narobili pod same drzwi. No i w ten sposób milicja do nich trafiła. Spędzili kilka dni w areszcie, ale na szczęście nic strasznego im się nie stało. Przejdźmy dalej prosto na drugą stronę przez na światłach. Miniemy ulicę Chopina do ulicy Lipowej. W ulicę Lipową wejdziemy w prawą stronę, ponieważ tutaj znowu mam pewne wspomnienia i jest pewien obiekt, który chciałem pokazać. Na ulicy Lipowej przez kilka lat Konfederacja Polski Niepodległej, KPN, miała swoją siedzibę. Historia jest taka, że był to budynek, w którym zaraz po wojnie mieściła się siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Następnie został przejęty przez Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej, ORMO. Czyli generalnie były to takie hieny, które donosiły na wszystkich dookoła. Zbierali ich, jeśli trzeba było gdzieś kogoś pobić. No, takie towarzystwo, które ochotniczo werbowało się do utrzymywania reżimu i bicia na przykład studentów czy uczniów, tym podobne rzeczy. Jak przyszła wolność, my po prostu sobie do tych panów poszliśmy i powiedzieliśmy, że oni już tu nie mieszkają i kazaliśmy im się wynosić. Panowie się wynieśli, a my zajęliśmy piętro w budynku. Na dole w budynku mieściła się Laga, czyli Lubelska Autonomiczna Grupa Anarchistyczna. Mieliśmy wiele bardzo ciekawych przygód razem z Lagą. Można powiedzieć, że w jednym stali domku. Skręćmy w prawo w ulicę Lipową. Generalnie doskonale wspominam ten czas. Wiele rzeczy razem robiliśmy, bardzo fajnych. Także w kulturze robiliśmy na przykład spektakle teatralne na ulicach, współorganizowaliśmy. Także pomimo, że władze miejskie chciały nas ze sobą skłócić i wiedziały, że jesteśmy zupełnie odrębnymi organizacjami, to skłócić nas się nie dało, znaleźliśmy takie momenty, takie rzeczy, które mogliśmy robić razem. Zaraz pomału dojdziemy, wyłoni się koło parkingu, na końcu parkingu, zdewastowany dzisiaj budynek. Zatrzymajmy się na chwilę, bo jeszcze dwa zdania o samym budynku, miejscu. Otóż w pewnym momencie Laga opuściła budynek, my przejęliśmy cały. Stało się to tak, że pewnego razu zrobili jakąś potężną imprezę, zjechała policja, oni uciekli, no i już nigdy nie wrócili. A my, żeby zabezpieczyć budynek wejścia, po prostu zapięliśmy łańcuchami. No i po 2 tygodniach nieobecności ludzi z Lagi zajęliśmy już cały budynek i w całym budynku urzędowaliśmy. Muszę powiedzieć, że był to też pierwszy w Lublinie inkubator przedsiębiorczości, czyli takie miejsce, w którym młodym ludziom daje się szansę, możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej. Czyli daje się lokal, pomoc księgową, pomoc prawną w zarejestrowaniu firmy, w tym, żeby tam to wszystko funkcjonowało, telefon, faks. I na tej zasadzie działaliśmy. Szyld księgarni został jeszcze do dziś, ale był tam też sklep RTV, natomiast w pomieszczeniu kierownictwa Lagi, jak to u anarchistów, pomieszczenie anarchistów kierownictwa nazywało się REWKOM, czyli Rewolucyjny Komitet. I w tym pomieszczeniu powstała firma sitodrukowa. Powstała na sitodrukach, które używaliśmy w Konfederacji w podziemiu do drukowania książek, ulotek i plakatów. Niejaki Maciek Staszewski, zwany Saszą, przyszedł razu pewnego do mnie i pyta: słuchaj, czy nie mógłbym wykorzystać sit, które leżą w REWKOMie, bo spróbowałbym coś usługowo na nich porobić. Mówię, jasne, czemu nie? I w ten sposób powstała w tej chwili będąca największa na lubelskim rynku firma sitodruku i dalej nazywa się REWKOM. Ta firma nazywa się REWKOM. Można sprawdzić w internecie, w książce telefonicznej. Właścicielem i szefem firmy jest nadal Sasza Maciek Staszewski. Przejdźmy może dalej ulicą Lipową w tą samą stronę. Dojdziemy do świateł i na światłach skręcimy w lewo, przejdziemy na drugą stronę ulicy, a po drodze oczywiście powiem o kilku rzeczach, które udało mi się przeżyć. Konfederacja Polski Niepodległej była organizacją najbardziej prześladowaną przez komunę, przez służbę bezpieczeństwa. Mnie akurat przytrafiło się być aresztowanym w roku 85, 9 marca, zaraz po tym, jak kierownictwo KPN-u, w którym uczestniczyłem, byłem członkiem Rady Politycznej, wtedy miałem 23 lata, wydało oświadczenie dotyczące Układu Jałtańskiego. Ten układ oddawał Polskę pod wpływ Związku Sowieckiego. Zawarły go Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Rosja Sowiecka. Na światłach skręcimy w lewo, przejdziemy na drugą stronę ulicy i już prościuteńko będziemy sobie szli do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ten układ miał jedno zobowiązanie wobec narodu polskiego, że w Polsce odbędą się wolne, demokratyczne wybory. I my w każdej z ambasad tych mocarstw złożyliśmy memorandum jałtańskie, w którym żądaliśmy, aby te państwa wywiązały się z zobowiązania, jakie na siebie nałożyły wobec narodu polskiego. Długo nie było trzeba czekać. Już po kilku dniach nastąpiła decyzja aresztować kierownictwo KPN-u. Stało się to w Warszawie podczas, jak nam się wydawało, tajnego spotkania, a okazało się, że był tam człowiek, który nas zdradził. Zostaliśmy aresztowani. Jednostka antyterrorystyczna, karabiny, spluwy, wysadzenie drzwi ładunkiem wybuchowym, wszystkich nas na glebę, skuci, rewizja i do więzienia. I tak się zaczęło. Później 3 miesiące przesłuchań. Codziennie, bez względu na to, czy dzień powszedni, sobota czy niedziela, codziennie od mniej więcej w 6:30, bo tak się kończyło, śniadanie w więzieniu, do obiadu, po obiedzie do kolacji, po kolacji gdzieś tak do 10:00 wieczorem. Dzień w dzień przesłuchania. Skończyło się to procesem, w którym ja zarobiłem 2 lata. Wyszedłem trochę wcześniej, bo w roku 86 była amnestia, także mniej więcej równo po 1,5 roku odsiadki udało mi się wyjść na wolność. Teraz jesteśmy na Alejach Racławickich. Właśnie mijamy budynek Akademii Medycznej po prawej stronie, tu za drzewami, po drugiej stronie ulicy. Zatrzymajmy się tu chwilę. W więzieniu było różnie. Było i wesoło, jak się miało fajnych kompanów w celi. Przeważnie siedziałem z politycznymi, ale nie zawsze. Po tym, jak zorganizowałem strajk głodowy więźniów politycznych, wywieźli mnie do innego więzienia, gdzie siedziałem już tylko z kryminalnymi. Jak się później dowiedziałem, miałem w celi milicjanta, który usiłował robić wszystko, żeby mnie zastraszyć, żeby dokuczyć. Tak więc doszło do takiego konfliktu, że obydwaj spaliśmy z łyżkami pod poduszką, czy raczej drzemaliśmy, bo o mały włos nie dochodziło do bijatyki. No ale jakoś to udało się przejść. Z takich weselszych rzeczy pamiętam, jak z kolegami krzyczyliśmy przez okna w więzieniu na Rakowieckiej, na Mokotowie. Trzeci pawilon, kiedyś słynny 10. pawilon, zaraz po wojnie, za czasów UB. Otóż w tym pawilonie nie było możliwości porozumiewania się między sobą więźniów. To był areszt śledczy. Oczywiście nie było radia, nie mówiąc już o telewizji. Gazetę, jak dawali, to Trybunę Ludu, czyli organ partii komunistycznej, i tak artykuły niektóre były powycinane. Gazeta była cenzurowana. Aby dodać sobie wzajemnie ducha i dowiedzieć się, ilu politycznych siedzi, krzyczeliśmy przez okna dobranoc, solidarność, a wszyscy reszta odpowiadali dobranoc, dobranoc. W zależności od tego, ile głosów słyszeliśmy, orientowaliśmy się, jak wielu politycznych siedzi. Ale też przez okna krzyczeliśmy, pozdrawialiśmy ludzi między sobą, którzy byli w jakiejś sprawie aresztowani, i mówiliśmy im, co dzieje się w śledztwie, żeby się nie przyznawali, żeby nic nie mówili. A tego typu informacje z kolei zdobywało się różnymi metodami. Na przykład ja byłem biegły w alfabecie Morsa i stukając w ścianę porozumiewaliśmy się między sobą pomiędzy celami. Inna metoda, wybrać wodę z kibla. Z drugiej strony, czy w całym pionie, jak się wybrało wodę z kibla, można było swobodnie rozmawiać. Jeszcze inna metoda, tak zwana habeta, czyli wystawienie kija od szczotki z nawiniętym sznurkiem i ciężarkiem i grypsem tam zainstalowanym i machanie szczotką tak, żeby sznurek się rozwijał, był coraz dłuższy i zaczepił o drugi kij szczotki wystawiony z celi obok. Także metody mieliśmy różne. W każdym bądź razie razu pewnego doszliśmy do wniosku, że trzeba czymś zaskoczyć strażników więziennych. A więc nie krzyczymy tylko dobranoc, solidarność, ja akurat krzyczałem dobranoc KPN, a w nocy postanowiliśmy, a była to pełnia, przeobrazić się w wilkołaki. I po prostu przez okna, przez prawie całą noc straszliwie wyliśmy w stylu po czym całe więzienie zaczynało biegać, całe więzienie strażników. Biegali, sprawdzali, gdzie kto wrzeszczy, co się dzieje, czy kogoś rżną, czy mordują, a my leżeliśmy pod kołdrami, pod kocami, przepraszam, kołder nie było, i zwijaliśmy się ze śmiechu. Jak się trochę uspokaiło, znowu przeraźliwy wrzask przez okna. I tak się ze strażnikami bawiliśmy do rana. Tak więc były i takie rozrywki. Oczywiście jak się zostało przyłapanym, to groziły kary. No ale ja doszedłem do sytuacji, w której miałem już wszystkie kary, także wisiało mi to zupełnie, czy mnie ukarzą, czy nie ukarzą. Zresztą w pewnym momencie już nawet nie mogli, bo regulamin mówił, że jeśli się odbywa karę, to tej samej kary wlepić nie można. No i tak oto w bojach ze strażnikami więziennymi doczekałem końca wyroku i po wyjściu z więzienia ze wzmożoną aktywnością wzięliśmy się znowu za działanie. Ale chodźmy dalej w stronę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To właśnie z tego uniwersytetu wyszliśmy zająć ten komitet. Otóż to była jedna z poważniejszych akcji, którą udało mi się przeprowadzić. Od tej akcji rozpoczęła się fala zajmowania budynków PZPR-u w całej Polsce. A zakończyło się to rozwiązaniem PZPR-u, zakończyło się końcem komunistycznej partii w Polsce i tak naprawdę to był koniec komunizmu. Ten budynek udało mi się wraz z ludźmi, z moimi ludźmi z Konfederacji Polski Niepodległej zdobyć w październiku 1989 roku. Po prostu go zajęliśmy, wyrzuciliśmy aktyw partyjny, a było tego dużo, i przekazaliśmy ten budynek Akademii Medycznej i tak jest do dzisiaj. Drugi budynek Komitetu Miejskiego PZPR przekazaliśmy na sąd apelacyjny i też tak jest do dzisiaj. Ta akcja była również niebezpieczna. Tak jak wcześniej wspomniałem, większość ludzi nie wierzyła, że tak szybko można odzyskać niepodległość, że tak szybko można mieć demokratyczny, wolny kraj. Najostrzejsi ludzie, z którymi rozmawiałem na ten temat, czy uderzyć na komitet, mówili, trzeba się nad tym dobrze zastanowić, bo w takim momencie mogą pójść na wszystko, mogą użyć broni, mogą być ofiary. Ale udało nam się zaplanować to tak dobrze, że oni nie byli totalnie zaskoczeni, mówię tutaj o najwyższych władzach, natomiast towarzysze byli zaskoczeni całkowicie. I tym, że muszą opuścić budynek i już nigdy do niego wrócić nie mogą. To była piękna akcja, z pięknym sukcesem zakończona, która pchnęła sprawy polskie, sprawy wolnościowe trochę szybciej do przodu. Dochodzimy do kulu, podejdźmy może do schodów i na chwilę przystańmy. Tu przy tych schodach wiosną 1988 roku był słynny studencki sitting. Otóż tłumy studentów z plakatami, transparentami siedziało tutaj, protestując przeciwko władzy komunistycznej, przeciwko zniewoleniu narodu, a przede wszystkim wspierając strajkujących robotników, szczególnie w Stalowej Woli, w Stoczni Gdańskiej i strajkujące kopalnie na Śląsku. Bo wtedy właśnie wiosną 1988 roku wybuchła największa po wprowadzeniu stanu wojennego fala strajków. My w tym czasie organizowaliśmy właśnie demonstracje i także w takiej formie jak ten sitting. Była to bardzo skuteczna manifestacja, ponieważ alejami racławickimi przemieszcza się bardzo dużo ludzi i bardzo ludzi mogło nas obserwować. Wejdźmy do środka, jeśli jest otwarte. Przejdziemy sobie na wprost przez hol do tych drzwi naprzeciwko. Prowadzą one na dziedziniec. Wejdziemy sobie na dziedziniec, tam będzie przyjemniej dalej porozmawiać. Akurat naprzeciwko nas widzisz pomnik papieża Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Ten dziedziniec wspominam bardzo miło i sympatycznie, no bo jak człowiek jest młody i fajne czasy studenckie przeżywa, no to musi miło i sympatycznie ten czas wspominać. Natomiast z kulem mam także wspomnienia te konspiracyjne. Tutaj w pomieszczeniu koła polonistów musiałem się ukrywać i to nie raz, przez kilka dni, spędzając tu kilka nocy. I to tak, że zamykałem się w pomieszczeniu, musiałem siedzieć po ciemku, żeby nie było widać światła. Dopiero rano mogłem wyjść, przemyć oczy gdzieś w łazience akademickiej na terenie uniwersytetu. A dlaczego? Ponieważ przed każdą zapowiedzianą wcześniej demonstracją, nawet rocznicą taką jak 3 maja, 11 listopada, na tydzień wcześniej Służba Bezpieczeństwa wypuszczała za mną swoje pieski. Jeździli przeważnie 4 samochodami w 16 osób, inwigilując, kontrolując mnie totalnie. Obstawiali cały kwadrat ulic. Załóżmy, że wszedłem na uniwersytet, tak jak tu dzisiaj jesteśmy. Przychodzili po cywilnemu tutaj do wnętrza uniwersytetu i obserwowali, gdzie jestem. Jeżeli próbowałem się wymknąć na jakąkolwiek ulicę, tam wszystko było obstawione na zewnątrz i mieli kontrolować, czy przypadkiem się nie pojawię. Jeśli się pojawiałem, to szli, jechali ze mną, wchodzili do autobusu, wszędzie za mną się poruszali. Dlaczego? Celem takiego działania było to, aby na 24 godziny przed zapowiadaną manifestacją wsadzić mnie do aresztu. Bez decyzji sądu czy prokuratora można było mnie przetrzymać przez 48 godzin. Czyli wychodziłem już po manifestacji i myśleli, że nie uda się, jeżeli ja będę siedział, to nie uda się przeprowadzić, zorganizować demonstracji. W ten sposób oczywiście zamykali wielu działaczy. No mnie przed każdą rocznicą przynajmniej się starali. Nigdy im to na szczęście nie wyszło. Zawsze udawało mi się uciec. Sposoby były przeróżne. A to w przebraniu, a to w bagażniku samochodu, a to przez jakieś ogródki działkowe, wyprowadzając ich w pole. Metody stosowaliśmy naprawdę przeróżne, aczkolwiek muszę powiedzieć, że łatwo nie było. Nie było to takie łatwe, aby takiej grupie i takiej ilości samochodów uciec. Trzeba pamiętać, że samochodów na ulicach wtedy prawie nie było, że obserwować, że kontrolować było o wiele łatwiej niż jest to dzisiaj do zrobienia. Tak na zakończenie to chcę powiedzieć, że czasy były trudne, ale warto było. Z dzisiejszego punktu widzenia i to, co później udało mi się osiągnąć, naprawdę jestem zadowolony, bo te cele, które sobie stawialiśmy, zostały osiągnięte wbrew wielu przeciwnościom, wbrew strachowi, wbrew biedzie. Mamy niepodległą, demokratyczną, wolną Polskę bez względu na to, jak kto się dzisiaj w niej zachowuje, jakie partie wygrywają, jakie przegrywają, ale wiem jedno, Polacy mogą sami o sobie decydować. Żaden Sowiet, żadne imperium nie decyduje za nas. Jeżeli coś pójdzie nam, czy poszło w latach ubiegłych, czy w najbliższych pójdzie nie tak, będziemy sobie sami winni. Jeśli pójdzie bardzo dobrze, będziemy mogli się sami o tym i przekonać i z tego chwalić. Także ja osiągnąłem te cele, które sobie stawiałem. I my jako Konfederacja Polski Niepodległej także te cele osiągnęliśmy. Osiągnęliśmy również to, że dostaliśmy się wbrew wszelkim przeciwnościom do parlamentu na początku lat 90. Ja miałem zaszczyt być wicemarszałkiem Sejmu. Jak się okazało, najmłodszym w historii Rzeczypospolitej. Miałem wtedy 30 lat. Piękne doświadczenie, wielka satysfakcja ze współpracy z wieloma świetnymi, wspaniałymi ludźmi o niezwykłej mądrości i niezwykłym patriotyzmie. Także myślę, że na tej drodze pracy dla kraju udało mi się zrobić wiele, ale będę się starał jeszcze więcej. Cóż, trzeba się pożegnać. Nasza podróż dobiegła do końca. Mam nadzieję, że będziesz miło wspominać tę wycieczkę. Mam nadzieję, że czas spędzony w Lublinie będzie czasem fajnym, wartym wspomnienia. A może nawet się kiedyś spotkamy, czego sobie i Tobie życzę. Na razie, cześć.